Witam serdecznie na sesji poświęconej licencjonowaniu Office 365. Dzisiaj w szczególności będziemy skupiali się na zagadnieniach związanych z licencjonowaniem rozwiązań pracy w środowisku hybrydowym, czyli w tej sytuacji, gdzie niektóre rozwiązania zainstalowane są on-premise, czyli na lokalnych serwerach, oraz w chmurze, czyli cloud-based. Ja nazywam się Sebastian Wilczewski, pracuję w firmie Athena, współpracuję z Wydziałem Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Swoją wiedzą licencyjną dzielę się na blogach na stronach WordPressu oraz na stronach Technetu. Jestem również współautorem książek z obszaru IT. O czym będziemy mówili dzisiaj? Powiemy, co to jest środowisko on-premise. Powiemy sobie, czym jest środowisko cloud-based. Powiemy sobie, czym jest środowisko hybrydowe. A następnie skupimy się na zagadnieniach związanych z licencjonowaniem Office 365, rozwiązań online i wybranych rozwiązań serwerowych w środowisku hybrydowym. Środowisko on-premise to to środowisko, do którego byliśmy przyzwyczajeni przez wiele lat istnienia infrastruktury IT w naszej organizacji. To jest to środowisko, gdzie mamy swoje serwery, gdzie użytkownicy mają swoje komputery, gdzie kupujemy licencje i instalujemy je na naszym sprzęcie, ewentualnie subskrybujemy licencje w umowach typu Enterprise Subscription Agreement czy Open Value Subscription. Ale to wszystko jest gdzieś w naszych budynkach, w naszych serwerowniach, na naszym sprzęcie. W przypadku tego typu rozwiązań dokonujemy najczęściej samodzielnych wdrożeń, ewentualnie wynajmujemy firmę zewnętrzną do tego, aby proces wdrożeniowy przeprowadziła i oczywiście efektem tego procesu wdrożeniowego jest to, że mamy Exchange'a, SharePoint'a czy Project Server zainstalowany na naszych serwerach. Oczywiście ten proces instalacji, proces wdrożenia trwa pewien czas, dłuższy bądź krótszy w zależności od skomplikowania tego wdrożenia, no i dopóki jego nie zakończymy, rozwiązanie nie jest dla nas dostępne. Po zakończeniu wdrożenia, to po naszej stronie jest utrzymanie środowiska rozumianego jako sprzęt, jako oprogramowanie. Być może mamy wewnętrzne wskaźniki SLA, które będziemy chcieli dotrzymać, natomiast dotrzymanie ich jest cały czas po naszej stronie, ewentualnie jeżeli wynajęliśmy firmę zewnętrzną do opieki, no to po stronie tej firmy zewnętrznej. Ponieważ serwery są u nas w naszych budynkach, to wiemy, gdzie są dane. Czyli wszystkie nasze dane firmowe są przechowywane na dyskach serwerów. Oczywiście mówię o rozwiązaniach serwerowych, a nie o rozwiązaniach klienckich. To, czy te dane wyciekną gdzieś na zewnątrz, czy nie wyciekną, zależy tylko od tego, jak my skonfigurujemy nasz system, jak będziemy o niego dbali, jakie zabezpieczenia wdrożymy. W przypadku środowiska cloud-based mówimy o tak zwanym nowym świecie, do którego jesteśmy teraz przyzwyczajani, nowym świecie, do którego do instalacji serwerów nie potrzebujemy własnego sprzętu. Nie kupujemy również licencji na oprogramowanie i nie stajemy się posiadaczami tej licencji, również nie subskrybujemy licencji. Kupujemy gotową usługę. Usługę, w ramach której uzyskujemy rozwiązanie w postaci poczty elektronicznej, bazującej na Exchange'u, w postaci portalu internetowego, intranetowego, bazującego na SharePoint'cie, czy rozwiązanie do wideo i telekonferencji bazujące na linku. Ale jest to usługa, nie posiadamy licencji, nie zapłaciliśmy za licencję. W przypadku wdrożenia, czy w przypadku środowiska cloud-based, dostajemy prekonfigurowane, gotowe środowisko. Płacimy, środowisko jest gotowe. Oczywiście, jeżeli chcemy dokonać dalszej konfiguracji, kustomizacji, wytworzenia niestandardowych rozwiązań, tutaj oczywiście musimy poświęcić na to jakiś czas. Utrzymanie tego środowiska od strony technicznej, czyli zapewnienie dostępności, gwarancji działania tego systemu, leży po stronie usługodawcy. Oczywiście nie mówimy tutaj o czynnościach typu założenie kont użytkowników i tym podobnych rzeczach, bo taka bieżączka jest już oczywiście po naszej stronie. Natomiast usługodawca zapewnia nam, czy powoduje, że usługa ma określony poziom. Dane są gdzieś w chmurze, w przypadku rozwiązań Office 365 są one gdzieś na serwerach firmy Microsoft w miejscu dla nas nie do końca namacalnym. Zabezpieczenie danych, zabezpieczenie przed wyciekiem danych na takie niskopoziomowe jest oczywiście po stronie usługodawcy. Z drugiej strony musimy oczywiście pamiętać, że usługodawca nie uchroni nas przed niefrasobliwym zachowaniem naszych pracowników, zarówno w środowisku cloud-based, jak i w środowisku on-premise. Czyli mamy takie czyste środowisko on-premise, mamy czyste środowisko cloud-based. Możliwe jest również środowisko hybrydowe. W środowisku hybrydowym łączymy scenariusz cloud-based ze scenariuszem on-premise. Możemy połączyć w ten sposób, że część użytkowników pracuje w środowisku on-premise, część naszych pracowników pracuje w środowisku cloud-based. Oczywiście dopuszczalne są takie sytuacje, w których użytkownik ma zarówno rozwiązanie dostępne w chmurze, jak i serwer dostępny na naszych lokalnych serwerach. Czyli wszyscy pracują w chmurze, część pracuje w chmurze, bądź ludzie pracują jednocześnie i w chmurze, i w naszym środowisku lokalnym. To, czy zdecydujemy się na środowisko hybrydowe, czy czyste środowisko on-premise, czy czyste środowisko cloudowe, to oczywiście jest nasz wybór biznesowy. Na pewno warto rozważyć takie powolne przechodzenie w środowisku chmury w momencie, kiedy chcemy dokonać szybkiego wdrożenia pilotażowego w małym dziale, nie chcemy wikłać się w zakupy sprzętu, chcemy sprawdzić dane rozwiązanie, bądź to typowo testowo, bądź to w celach pilotażowych. Niskie nakłady początkowe, wiemy, sprawdzamy rozwiązanie, testujemy, upewniamy się, że działa ono właściwie, że spełnia nasze oczekiwania. Możemy też sobie wyobrazić sytuację, gdzie chcemy wdrożyć rozwiązanie, w których nie mamy kompetencji. Przykładowo chcemy wdrożyć Project Server 2013, nie planujemy zatrudniać specjalistów w najbliższym czasie, którzy by administrowali tym rozwiązaniem, w związku z tym kupujemy odpowiednią usługę dostępu online'owego do Project Servera, bo tak będzie dla nas bezpieczniej, bo tak będzie dla nas taniej, bo nie będziemy musieli pozyskiwać dodatkowych zasobów. Środowisko hybrydowe będzie istniało również na czas migracji, czyli chcemy się przenieść z naszych serwerów do clouda, no to wtedy środowisko hybrydowe jak najbardziej będzie istniało. Jak wygląda kwestia licencjonowania takiego środowiska hybrydowego? Ponieważ mamy rozwiązanie zainstalowane na naszych serwerach oraz rozwiązania zainstalowane w cloudzie, w związku z tym nie możemy zaglądać do jednego dokumentu. Na pewno musimy zaglądać do dokumentu prawa do korzystania z usług online. On mówi o tym, w jaki sposób powinniśmy zachowywać się w chmurze. Powinniśmy również zaglądać do dokumentu prawa do używania produktów, gdyż on mówi o tym, jak powinniśmy zachowywać się w naszym środowisku on-premise. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób wygląda licencjonowanie rozwiązań hybrydowych, bazując na dokumentach prawa do korzystania z usług online oraz prawa do korzystania do używania produktów, bazując na dokumencie z 1 kwietnia 2013, czyli te dwa dokumenty powstały 1 kwietnia 2013, nie mówimy o starszych wersjach, nie mówimy również o wersjach, które powstały po tym czasie, po nagraniu tego webcastu. Jak wygląda sytuacja hybrydowa i jakie dylematy licencyjne będziemy w przypadku jej mieli? Na pewno będziecie zastanawiali się, czy licencje on-premise upoważniają do dostępu do Office 365 lub usług online. Czyli mamy licencję dostępową do Exchange'a, mamy Exchange'a w chmurze, czyli licencja dostępowa do Exchange'a upoważnia nas do dostępu do Exchange'a w chmurze. Oczywiście postawimy pytanie w odwrotną stronę. Czy mając licencję dostępową do Exchange'a w chmurze, czy mamy prawo dostępu do lokalnego środowiska Exchange'owego? Te rozważania, które zobaczymy na kolejnych slajdach, dotyczą podstawowych produktów SharePoint, Exchange, Link, Windows Server. W przypadku bardziej specyficznych produktów odsyłam do dokumentów, które zostały wymienione na wcześniejszym slajdzie, czyli do dokumentu PUR oraz do prawa do używania usług online. Te dokumenty będą o tym decydowały. Popatrzmy na Office 365 i licencję on-premise. Popatrzmy na dwa produkty przykładowe, wybrane, które dostępne są w chmurze. Office 365 Small Business, Office 365 Small Business Premium. Aby korzystać z tego rozwiązania, musimy kupić licencję czy subskrypcję na użytkownika do usługi Office Small Business, żeby korzystać ze Small Business, i licencję dla użytkownika, licencję subskrypcyjną na użytkownika do usługi Small Business Premium, aby korzystać z usługi Small Business Premium. Jeżeli teraz weźmiemy dokument prawa do korzystania z usług online, to nie odnajdziemy tam żadnej informacji, która by nas upoważniła do tego, aby licencje kalowskie na nasze produkty wdrożone wewnętrznie umożliwiały nam podłączanie się do Office 365. Czyli licencje klasyczne, te, które kupowaliśmy w dotychczasowy sposób, licencje dostępowe do Exchange'a, do SharePoint'a, do Linka, nie upoważniają nas do podłączania się do rozwiązania w cloudzie. Musimy kupić licencję na Office 365 w odpowiednim planie. Popatrzmy teraz w drugą stronę. Mamy wykupione licencje na Office 365, mamy zainstalowanego SharePointa, mamy zainstalowanego Linka, mamy zainstalowanego Exchange'a. No i teraz, czy te licencje, które posiadamy, które wykupiliśmy do Office 365, pozwalają nam podłączać się do środowiska wewnętrznego, do rozwiązań wdrożonych on-premise. Tutaj jest już dużo lepiej. Jeżeli chodzi o Windows Server 2012, to jeżeli kupiliśmy Concurrent Bridge do usługi Office 365 albo odpowiednie jego wersje, jeżeli kupiliśmy Enterprise Concurrent Bridge do usługi Office 365 i dalsze jego wersje, to te licencje do Office 365 pozwalają nam podłączać się do Windows Server 2012 wdrożonego u nas wewnętrznie w organizacji. Jeżeli popatrzymy na kale exchange'owe do serwera 2013 standardowe i enterprise'owe, to jeżeli kupiliśmy subskrypcję na użytkownika do online planu wersji 1, 1G, 2, 2A, 2G albo Office 365 Enterprise Education i Government w odpowiednich planach E1, E4, A3, A4, G1 i G4, to te licencje do Office 365 upoważniają nas do tego, aby podłączyć się do wewnętrznego Exchange'a Server 2013 i korzystać z funkcjonalności standardowej. Online plan dla Exchange'a 2, 2A, 2G, Office 365, Enterprise E3, E4, zwróćmy uwagę, że nie ma tutaj E1 i E2, Office 365 Education A3 i A4 oraz Government G3 i G4, nie ma tutaj G1 i G2, upoważniają nas do tego, aby korzystać z funkcjonalności Enterprise Exchange'a 2013 wdrożonego na naszych serwerach. Jeżeli popatrzymy na Linka, funkcjonalność standardową Enterprise i Plus, to zobaczmy, że do korzystania z funkcjonalności standardowej Linka wdrożonego u nas wewnątrz organizacji upoważnia nas Link Plan 1.1G, 2.2A, 2G, 3.3a, 3G, Office 365 Enterprise od E1 do E4, Education od A3 do A4 i Government od G1 do G4. Czyli wykupując te plany bądź te plany do Office 365, możemy korzystać z funkcjonalności Link Server Standard wdrożonej u nas w organizacji. I oczywiście tu możemy korzystać z rozwiązania Office 365 czy Link Planu do rozwiązania cloudowego. Jeżeli mamy link plany 2.2a, 2G, 3.3a, 3G, Office 365 Enterprise E1, E4, A3, A4, G1, G4 oraz licencje Live Meeting Standard, Live Meeting Professional, to możemy korzystać z funkcjonalności Link Servera 2013 Enterprise wdrożonej na naszych serwerach. Aby korzystać z funkcjonalności Link Servera 2013 wdrożonego u nas lokalnie, albo kupujemy klasycznego kala, albo jeżeli mamy link online plan 3.3a, 3G, Office 365 Enterprise E4, Education A4, Government G4, to te subskrypcje Office 365 bądź link online planu upoważniają nas również dodatkowo do tego, aby korzystać z funkcjonalności plus kala do link serwera 2013, czyli ta licencja subskrypcyjna odpowiednio upoważnia nas do tego, żeby korzystać z rozwiązania w chmurze i rozwiązania na naszych serwerach. Dla SharePointa mamy tutaj pakiety Office 365 Enterprise E1 A4, Education A3 A4, Government G1 G4 i odpowiednie online plany 1, 1G, 2, 2A, 2G i one pozwalają nam korzystać z rozwiązania w chmurze i z rozwiązania wdrożonego u nas wewnętrznie, SharePointa naszego wewnętrznego, funkcjonalności równoważnej standard kalowi. W przypadku Enterprise Kala, jeżeli mamy subskrypcję Office 365 Enterprise E3, E4, Education A3, A4, Government G3, G4 oraz online plan 2, 2A i 2G, to te licencje subskrypcyjne, czy te licencje na usługi pozwalają nam korzystać z usługi w chmurze oraz z funkcjonalności wewnętrznej SharePointa równoważnej Enterprise Kalowi. Co do zasady, w takim razie mamy pewną prawidłowość. Licencje on-premise, te klasyczne, które dotychczas zakupowaliśmy, nie pozwalają na podłączanie się do rozwiązań Office 365 i usług online, czyli nie pozwalają na podłączanie się do chmury. Natomiast wybrane licencje, odpowiednie licencje Office 365 oraz usług online pozwalają na podłączanie się do wybranych rozwiązań on-premise z wybraną funkcjonalnością. W zależności od tego, jaki mamy plan, jaki pakiet Office 365, z takiej funkcjonalności serwerów SharePoint, Link, Windows Server, Exchange możemy korzystać w naszym wewnętrznym środowisku i oczywiście w cloudzie. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj o środowisku on-premise, cloud-based, środowisku hybrydowym, zasadach licencjonowania Office 365 i wybranych rozwiązań serwerowych w środowisku hybrydowym. Jeżeli chcecie zadać pytania, zadawajcie je na stronach Channel 9, zadawajcie je na stronach moich blogów. Pamiętajcie o pobraniu dokumentów prawa do korzystania z usług online. Pobierzcie online serwisy z SLA, aby dowiedzieć się, jakie usługi, jaki poziom usług gwarantuje Wam firma Microsoft. Poznajcie plany Office 365 oraz porównajcie je ze sobą oraz przetestujcie Office 365 korzystając z próbnej subskrypcji. Ja nazywam się Sebastian Wilczewski i dziękuję Wam serdecznie za wzięcie udziału w tym spotkaniu.